wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980. To książka wydana przez Europejskie Centrum Solidarności, a my gościmy autorkę, pani Anna Machcewicz. Witam serdecznie. Sprawa bardzo dla nas ważna i w gruncie rzeczy z jednej strony wydawałoby się oczywista, a z drugiej ciągle pełna tajemnic. Jak to się stało, że w tym 80 roku tak wiele się stało? Pani zaczyna opisywać to wszystko dekadę wcześniej. Sporo miejsca w tej książce zajmuje taka analiza właściwie sytuacji od grudnia 70 do lata 80 roku. I myślę, że od tego też możemy zacząć, bo to jest bardzo ważny punkt wyjściowy. Po pierwsze, wydarzenia grudnia 70, które ukształtowały, można powiedzieć, wręcz zrodziły pewną postawę opozycyjną, prawda? Były taką traumą, takim doświadczeniem, które zadecydowało o postawie wielu ludzi, o ich działalności opozycyjnej, można tak powiedzieć?
Tak, oczywiście. Ja dlatego sięgnęłam aż do początku dekady Gierka, bo może nie tyle same wydarzenia grudniowe mnie interesowało, bo ja już się nie zajmuję, ale tym, co się działo w tym mieście tuż po strajku w Gdańsku w grudniu 70 roku, po zmianie ekipy władzy, jakie nadzieje wiązały się w związku z tą zmianą władzy i obietnicami, które władze złożyły wówczas robotnikom. W 80 roku ten bunt, o którym piszę, był takim swego rodzaju rozliczeniem tych obietnic, a raczej braku ich realizacji.
Ta dekada zaczęła się nie najgorzej, prawda? Też takim, można powiedzieć, boomem gospodarczym, pierwsze lata gierkowskie.
Dekada, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, przyniosła zasadniczą zmianę. Rzeczywiście po okresie gomułkowskim, takiego dosyć siermiężnego socjalizmu, nastawieniu na wielki przemysł zbrojeniowy, raczej wtedy nie starano się zapewnić wysokiego poziomu życia zwykłym ludziom, to Gierek zaproponował coś innego. Powiedział, że teraz będziemy się bogacić, wszyscy będziemy się bogacić, będzie nam się żyło coraz lepiej. Też będziemy inwestować w przemysł. W związku z tym rosły prace, rosła produkcja. W połowie dekady nastąpiło załamanie gospodarcze w Polsce, które było skutkiem sytuacji też światowej. Okazuje się, że polska gospodarka się przegrzała, przeinwestowała, była źle zarządzana. I tu jak gdyby dotykam drugiego problemu, że z jednej strony tamta ekipa popełniła wiele błędów gospodarczych, ale też mam wrażenie, że nie spełniła tych oczekiwań ludzi, jeśli chodzi o
sprawiedliwość społeczną, chyba tak to można najprościej powiedzieć. Pani ma tutaj taki jeden z rozdziałów, tych pomniejszych, zatytułowany Łuk Karwowskiego. Ja myślę, że nam się kojarzą lata 70. i z tym serialem, prawda? Bardzo optymistycznym serialem. I z tym inżynierem, jego żoną, rodziną, w ogóle Warszawą. Wszystko się buduje, jest awans, jest pierwszy samochód, mały Fiat, prawda? Zmieniamy mieszkania na bardzo nowoczesne i tak dalej.
I tak nie, bo ta figura Łuku Karłowskiego, to potrzebna była troszeczkę do czego innego. Właśnie do takiego gierkowskiego patrzenia na ten rozwój gospodarczy, taką nowoczesność rozumianą poprzez rozwój przemysłu, hołubienie zawodu inżyniera. Właśnie bohaterem tego serialu nie był profesor, nie był lekarz, nie był adwokat, wiele innych jest prestiżowych zawodów, tylko właśnie inżynier. I to właśnie ten zawód był oceniany jako taki prestiżowy. Na wybrzeżu sytuacja była też o tyle szczególna, że rzeczywiście władze zainwestowały sporo w przemysł stoczniowy. On się bardzo rozwijał, unowocześniał. Ta kadra inżynierska się rozszerzała. Coraz więcej ludzi po politechnikach tu trafiało do pracy i w momencie, kiedy zaczął się kryzys, oni też byli do pewnego stopnia oszukani, bo zaczęło dla nich brakować zatrudnienia. Te aspiracje, które im obiecywano, okazały się na wyrost. Musieli się zmierzyć z tym, że niekoniecznie będzie im się tak dobrze żyło, jak im obiecywano.
Tu opisuje pani takie sytuacje, cytując oczywiście konkretne przykłady, czy opowieści, czy fakty, ludzi, którzy właściwie mieli świadomość, że już w życiu niewiele zdobędą albo nic zgoła. To znaczy przyjechali do Gdańska, do stoczni, nie mają mieszkania i nie będą mieli. Samochód wymarzony nigdy w życiu, prawda? Awans już nie. Zarabia się w gruncie rzeczy coraz mniej, bo niby są nadgodziny, ale tak naprawdę jest to wycieńczający, feudalny właściwie system pracy, który zabija człowieka. W dodatku wszędzie bałagan, nierozsądna, nierozważna gospodarka, jakieś przestoje, maszyny sprowadzone z zachodu, które nie mają co robić i tak dalej. I taki właściwie marazm, który tutaj się pojawił.
I tak wyglądała ta polska późnego gierka, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, sytuację gospodarczą, ale też kwestię zarządzania. To było państwo bardzo, bardzo źle zarządzane, to socjologowie opisują cały taki system właśnie quasi-feudalny, który stworzyła tamta władza i to ludzi niesłychanie irytowało. Ludzi jeszcze ciągle w Polsce, wbrew temu, co takiemu obiegowemu mniemaniu, którzy byli bardzo przywiązani do dobrej pracy. Oni naprawdę, przynajmniej tak wyszło z moich badań, bo ja przeczytałam dziesiątki dokumentów, listów, które trafiały do Komitetu Wojewódzkiego, wspomnień, a nawet analiz nastrojów społecznych przygotowywanych przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. I z tego wynikała rzecz, która mnie zresztą samą też zdumiała, że ludzie buntowali się przede wszystkim przeciwko nieszanowaniu ich własnej pracy, bo oni chcieli dobrze pracować, owszem, dobrze zarabiać, mieć mieszkania, mieć samochody, wyjeżdżać za granicę i na wczasy, ale też chcieli, żeby ich praca była szanowana i doceniana, a tego nie dostawali.
Wspomniała pani tutaj o tych dokumentach przejrzanych, przeczytanych. Ja zastanawiając się nad tą pracą, bo to 35 lat po zdarzeniu, prawda? Opisywane zdarzenie. Myślę sobie, że to tak. Z jednej strony perspektywa pewnie znakomita, bo jest dostęp do rozmaitych źródeł i dokumenty ówczesnego Komitetu Wojewódzkiego i Służb Bezpieczeństwa i opozycji, prawda? Z drugiej strony jednak minęło 35 lat. My na świat już chyba trochę inaczej patrzymy. Nawet rozmowa z kimś po 30 latach czy 35 o tym, jak to było kiedyś, to już trzeba się liczyć z tym, że on już sobie pewne rzeczy mógł przewartościować albo gdzieś tam nawet wspomnienia jakieś, prawda, poprzekręcać.
Tak, oczywiście. Tak może być. No, praca historyka dziejów najnowszych jest fascynująca właśnie dlatego, że on ma jeszcze do czynienia ze świadkami historii, może tą wiedzę wykorzystać, ale niestety musi mieć w pamięci to, że takie źródło wywołane trzeba traktować tak samo jak każdy inne. Trzeba każdą informację, którą się otrzymało od rozmówcy, sprawdzić dziesięciokrotnie, bo na jego wspomnienie nakłada się to, co przeczytał później, to, co później przemyślał. No, jest innym człowiekiem, już z innym bagażem doświadczeń, więc musiałam rozmawiając z ludźmi, musiałam cały czas o tym pamiętać.
Ale myśli pani, że to jest w tej chwili właśnie ta dobra perspektywa, te 35 lat? Wielu bohaterów pani książki pisało książki o tym, co się wydarzyło.
Tak,
prawda?
Oczywiście.
Także
ja musiałam,
to już ma różne udokumentowania.
Ja musiałam dokonać takiego zabiegu. Starałam się po prostu odsunąć wszystko to, co się wydarzyło później. Starałam się wejść w skórę tych ludzi, którzy żyli wtedy w 80 roku, na tyle zanurzyć się w tą rzeczywistość, a miałam no, tak bogate materiały, że to wcale nie było takie trudne. No, czytałam bardzo rozmaite teksty i bardzo osobiste, i statystyki, i badania socjologiczne, i dokumenty partyjne, więc pełen taki wachlarz różnych informacji, doznań, emocji, które też właśnie wypływały z tych moich współczesnych rozmów z ludźmi, to wszystko się składało na taki obraz, który no, byłam w stanie zrekonstruować, pamiętając o tym, żeby nie postępować anachronicznie, żeby nie przenosić tych dzisiejszych doświadczeń, nawet podziałów politycznych. Starałam się o tym zapomnieć i zobaczyć tych ludzi takimi, jakimi byli wówczas.
Powiedzmy tak, rok 79, ostatni grudzień, ostatnia przed tym buntem obchody rocznicy i Lech Wałęsa, tak, który występuje
tak. Między innymi,
ale z takim przemówieniem, które jak to się czyta, co innego jeszcze pewnie słyszeć, ale do tej pory robi ogromne wrażenie, prawda, o tych kamieniach,
które
trzeba
rok.
Znieść za rok, żeby tu był pomnik, a także o tym, że wtedy, jak mnie tu nie będzie, to po mnie przyjdźcie, a jak was tu nie będzie, to ja po was
przyjdę. To było takie pierwsze wezwanie publiczne do Solidarności. Tak, wtedy jeszcze to słowo nie padło, ale po pierwsze ujawnił się wtedy talent Lecha Wałęsy do przemawiania do tłumu, ale też no, taki background, który niósł za sobą, bo to było i odwołanie do wspólnej pamięci grudnia 70 roku i odwołanie do takiej polityki wspólnego działania, wspólnotowego działania, który proponował KOR, który proponowała opozycja demokratyczna, której Lech Wałęsa był już wtedy częścią.
I to było narastające. Najpierw studenci przynosili kwiaty na te rocznice, potem te obchody jakby się nasilały, można tak powiedzieć.
Tak, no w Gdańsku były takie dwa nurty opozycyjne, które z jednej strony to była grupa robotników skupiona wokół Bogdana Borusewicza, który był sygnatariuszem Komitetu Obrony Robotników i on budował takie struktury w zakładach pracy. Tam docierali zresztą nie tylko robotnicy, ale też inżynierowie, to na przykład państwo Gwiazdowie, którzy byli inżynierami w stoczni, też dołączyli do grupy Bogdana Borusewicza i oni stworzyli takie podziemne pismo Robotnik Wybrzeża. A drugi nurt opozycyjny to był Ruch Młodej Polski. Znam Ruch Młodej Polski, zawiązał się dopiero w 79 roku, ale to była taka grupa inteligencji, studentów, potem już absolwentów, którzy odwoływali się do myśli narodowej, stąd ten Ruch Młodej Polski. I no, byli taką organizacją o bardzo silnym obliczu ideowym, ale te dwie grupy ze sobą cały czas ściśle współpracowały i oni wspólnie organizowali, począwszy od 77 roku, a nawet jeszcze wcześniej, różne działania opozycyjne, nielegalne manifestacje, wydawanie pism, kolportaż tych pism. Te imprezy masowe, powiedzmy, były rzeczywiście organizowane wspólnie. I to była taka okazja do takiego policzenia się też.
Tak, ale to jednak właśnie była mniejszość, prawda? Ta to grupa bardzo nieliczna.
Nieliczna grupa.
I to możemy sobie wyobrazić na przykładzie choćby tych grudniowych spotkań właśnie w tym miejscu przed stocznią. Oni się pojawiają, coś tam się dzieje, kładą kwiaty, a chwilę później przyjeżdża Nyska albo ktoś wychodzi ze stoczni w ubraniach jak najbardziej cywilnych, prawda, zbierają to wszystko i tak zwany ogół, społeczeństwo w większości przypadków nie wie w ogóle, co się dzieje, tak? Czy wie? No może wiedzieć z tych ich gazetek
trochę,
coś, ale...
Trochę wie, a trochę nie wie. No słucha w Radio Wolna Europa w jakimś tam stopniu. Oczywiście słuchalność Radio Wolna Europa nasilała się w momentach kryzysu, czyli rzeczywiście bardzo dużo Polaków słuchało tego radia w lipcu, sierpniu 80 roku, natomiast w grudniu 79 pewnie już mniej. Mhm. Jakoś ta informacja docierała, ale oczywiście to jest tak, że opozycja odegrała ogromną rolę w formowaniu tego protestu, natomiast no, protest wyrósł z rzeczywistych potrzeb ludzi, z rzeczywistych potrzeb społecznych i te, jakby te dwa nurty się spotkały w sierpniu 80 roku.
I to było cudowne, można powiedzieć, w skutkach spotkanie, bo tak. Właśnie
chociaż
ta opozycja...
wcale nie musiało tak
nie
być.
Musiało, nie, nie. Garstka rewolucjonistów grzebała w masie obojętnej i rozproszonej.
To prześliczny cytat,
Józefa Dąbrowskiego, ja też dlatego to sobie wydrukowałam, bo to po pierwsze jest piękne, tak. Pięknie napisane, a po drugie dokładnie można sobie wyobrazić, jak to, bo to było kilkadziesiąt osób, tam 200 więcej sympatyków, prawda?
Tak, oczywiście. Osoby, które się w mniejszym bądź większym stopniu angażowały, bo czy osoba, która dostała raz gazetkę i przeczytała, już jest opozycjonistą, trudno powiedzieć. I tak, i nie, więc jest to bardzo trudne do określenia.
I te słowa odnoszące się do sytuacji w Królestwie Polskim na przełomie XIX-XX wieku, tamtejszej, prawda?
To dotyczyło dokładnie tak. Rewolucji 1905 roku. Mm-hmm.
Tutaj odnosimy do tej rzeczywistości końcówki lat 70. chyba, tak? Tak. Coś takiego. Jest ta grupa zapaleńców też bardzo różnych, też między sobą się różniących.
Bardzo się różniących. I właściwie ja próbowałam się zastanowić nad wspólnym mianownikiem i nie ma. Nie ma, to są ludzie z rozmaitych środowisk, o różnym bagażu doświadczeń, różnym wykształceniu, różnym pochodzeniu. Jedni gdańszczani, inni przyjezdni z całej Polski. Bardzo trudno jest tutaj znaleźć wspólny mianownik poza takim słowem przyzwoitość.
Dobrze. I teraz lipiec 80 roku.
Strajki
w Lublinie. Gaszone, wyciszane, zażegnywane konflikty.
Strajki
tam
w Lublinie
to wszystko się
miały,
skończyło na niczym.
Tak, bo strajki w Lublinie miały rzeczywiście, to był protest głównie ekonomiczny. To nie było tak, że na przykład stanął cały zakład. W Lublinie rzeczywiście stanęła komunikacja, ten strajk przybrał taką masową skalę, ale udało się to wyciszyć na poziomie lokalnym, na poziomie zakładu, obiecując podwyżki. Akurat w Lublinie podpisano rzeczywiście w jednym z zakładów umowę, że będą nowe wybory do starych związków zawodowych, nie według takich zasad jak do tej pory, że ludzi przywozi się w teczce kandydatów i oni są zatwierdzani przez aklamację. Więc tutaj obiecano robotnikom, że będą mogli stworzyć swoją własną reprezentację w związkach zawodowych, która będzie reprezentowała wreszcie ich realne potrzeby, a nie tylko załatwiała wycieczki do cyrku czy na grzybobranie. I w ten sposób strajki w Lublinie zostały zakończone. One jeszcze wybuchały w różnych miejscach, w Gdańsku, w Tczewie, w pojedynczych zakładach pracy, trochę było w Wielkopolsce, ale nie przybrały masowej skali. I to trochę uśpiło czujność władz, natomiast nie uśpiło czujności opozycji, jak się okazało, ponieważ opozycja uznała, że te strajki, ta samoorganizacja i ta reakcja ludzi na zapowiedź podwyżek, no bo strajki były odpowiedzią na konkretną, nawet nie taką dużą zapowiedź podwyżek części artykułów żywnościowych, że jest jakieś podłoże do buntu, że należy to wykorzystać. Oczywiście nikt sobie nie wyobrażał w lipcu, jak to zrobić. Raczej zastanawiano się, co zrobić, gdy już ten protest wybuchnie, że należy ten strajk zorganizować, że musi powstać w zakładzie komitet strajkowy, że musi sformułować konkretne postulaty, do kogo się z tymi postulatami zwrócić, jak opiekować się zakładem pracy, w którym się odbywa strajk. Opozycja raczej tym się zajmowała w tym momencie, czyli jakby planowała kolejne działania.
Jak strajkować?
Jak strajkować i nawet wydano taką ulotkę, jak strajkować, która była dołączona do, wydrukowana wręcz w takim masowo wydawanym przez Komitet Obrony Robotników, takie było pismo Robotnik. Ono w tym momencie miało rzeczywiście ogromny nakład, trafiało głównie do dużych zakładów pracy i myślę, że jakąś tam swoją rolę odegrało już w sierpniu, no ale też nie w momencie wybuchu strajku.
A sam moment, zwolnienie Anny Walentynowicz. Tuż przed emeryturą, 5 miesięcy chyba tak, w ogóle tak. Wcześniejsze szykanowanie jej. I
związane z jej działalnością opozycyjną. Tak, z jej ona działalnością. Była odważną kobietą, nie ukrywała tych swoich sympatii, przynosiła do stoczni ulotki. Była szantażowana przez SB, próbowano się jej pozbyć w rękawiczkach, przenosząc ją na jakieś odległe stanowisko pracy, tak żeby nie miała kontaktu ze stoczniowcami. Ona pracowała na suwnicy, więc gdzieś tam pod sufitem. Najlepiej, gdyby pani Walentynowicz siedziała cały dzień w tej suwnicy, a potem wyfrunęła ze stoczni i się z nikim nie spotykała. To było marzenie władz stoczniowych, kierownictwa stoczni. To się nie do końca udało, bo po tym 3-miesięcznym zesłaniu do Techmoru, to był taki zakład kooperujący ze stocznią, wróciła na swoje, zgodnie z prawem, miejsce pracy i w tym momencie uznano, że no, wreszcie trzeba jej się pozbyć, a ponieważ była już osobą starszą, schorowaną, więc dobrym pomysłem jest po prostu zwolnienie jej z pracy, motywowano to właśnie tym, że już zbliża się do emerytury. No ale została zwolniona tak naprawdę z wilczym biletem, no już nie mogła podjąć innej pracy.
A co to było, pretekst? Że ci opozycjanci tak to podchwycili, słuchajcie, Walentynowicz zwolnili, robimy strajk?
To był dobry pretekst. Po pierwsze, no, argument był taki, że teraz wyrzucają Annę Walentynowicz. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że w styczniu 80 roku były takie próby obrony robotników zwalnianych z pracy w elektromontażu. Tam pracował Lech Wałęsa, między innymi za udział właśnie w tych grudniowych obchodach i także w stoczni za próby rozkładania ulotek na wydziałach i zwolniono wtedy rzeczywiście kilkanaście osób. W elektromontażu zwolniono Wałęsę jeszcze parę osób, w stoczni kilka osób też straciło pracę, między innymi Andrzej Kołodziej, który potem został liderem strajku w Gdyni, w stoczni Komuny Paryskiej, więc widać było, że władza chce się pozbyć tych konspiratorów. Oni wiedzieli dokładnie, kto konspiruje i władza chciała się pozbyć ich z zakładów pracy, żeby pozbawić ich kontaktu z robotnikami, żeby nie było takiego zarzewia do buntu. Na początku sierpnia 80 roku, gdy zwolniono Annę Walentynowicz, no to ci opozycjoniści, którzy już mieli te swoje przyczółki robotnicze, stanęli przed takim wyborem. Albo bronimy Annę Walentynowicz, albo nas wszystkich po kolei wyrzucą. Jerzy Borowczak, z którym niedawno rozmawiałam, mówił też, że dla niego to miało znaczenie takie osobiste, bo on znał Annę Walentynowicz. On ją cenił, był do niej przywiązany.
Ona tak troszkę matkowała, prawda?
Ona jej matkowała, była od nich starsza i uważał, że tak należy, że to jest przyzwoite. Bogdan Borusewicz, który był urodzonym konspiratorem, wszystko obmyślił, namówił Borowczaka i jeszcze dwóch innych młodych jego kolegów. To był jeszcze Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński, ale pozostał problem objęcia przywództwa tego strajku, bo ci trzej stoczniowcy to byli młodzi ludzie, mieli po 22-23 lata, pracowali w stoczni niedawno i nie mieli żadnego autorytetu wśród robotników. Oni nie byli w stanie poderwać, ogarnąć tego buntu, mogli rzucić hasło, ale ktoś musiał ten strajk poprowadzić. Stąd się pojawił Lech Wałęsa, jedyna osoba właściwie w tym gronie WZZ-u, która miała autorytet sięgający czasów grudniowych. Była osobą zaufaną, bo pracowała razem z nimi w wolnych związkach zawodowych i miała znajomych w stoczni. To też ważne, ja chciałam też zwrócić uwagę, że te takie więzi, takie zwykłe ludzkie więzi, bardzo tutaj dobrze zadziałały, bo Lech Wałęsa miał kolegów w stoczni, którzy mu ufali.
I to było właśnie to starsze pokolenie, to średnie pokolenie.
To było to
pokolenie.
Starsze, to było takie pokolenie ludzi, właśnie którzy w 70 roku byli tymi 20-parolatkami. Oni mieli w kościach ten grudzień. Oni wiedzieli, czym to się może skończyć, ale też wiedzieli, że trzeba walczyć. I że tutaj się pojawiła kolejna szansa tej walki. Natomiast ludzie z pokolenia Borowczaka, Felskiego, oni nie pamiętali grudnia. To już było nowe pokolenie, bardzo często napływowe. I to była ta jakby druga warstwa tego strajku. Tutaj się spotkali właśnie ci starsi stoczniowcy, doświadczeni i w pracy, i w strajkowaniu, bo oni przecież wiedzieli, jak strajk się robi po prostu, i posiadający autorytet wśród robotników, a nawet u kierownictwa stoczni.
Widzieli też, dlaczego nie należy wychodzić na ulicę.
Widzieli, dlaczego nie należy wychodzić na
ulicę. Obalać systemu od razu w pierwszym rzucie kamieniem.
Poza tym mieli rodziny, żony, dzieci, mieli wiele do stracenia, w przeciwieństwie do tych młodych, którzy byli tu bardziej radykalni, więc tu się spotkały dwa takie żywioły i efekt, jak się okazało, był rewelacyjny.
Opisuje pani tutaj kilka takich sytuacji, wydawałoby się przełomowych, chociaż z drugiej strony można by pomyśleć, że jeżeli ta lawina już ruszyła, to i tak by pędziła do przodu. Chociażby dyrektor stoczni imienia Lenina, który był dosyć pozytywną postacią, tak, z grudnia 70. I jest taka sugestia, że gdyby on się odezwał w pierwszym momencie strajku, gdyby wystąpił odważnie przed załogą, a nie lekko przestraszony może tym tłumem, który go otaczał, wycofał się, może by to było trochę inaczej.
Prawdopodobnie ani Gniech, ani nikt zresztą nie wiedział, jak to się potoczy. Gniech zapewne sądził, że podejmie negocjacje, strajk zgasi i wszystko się zakończy, więc gdy dyrektor Gniech stanął naprzeciwko tłumu paru tysięcy ludzi, to zachował się racjonalnie, mówiąc, dobrze, zaczniemy rozmawiać, przygotujcie listę postulatów, przyjdźcie do mnie, siadamy do stołu. I tak się to potoczyło, ale nikt nie mógł przewidzieć tego, że w Gdańsku działa grupa spiskowców, która poruszy inne zakłady pracy, bo ten wielki strajk tak naprawdę narodził się poza stocznią, a stocznia go poparła. I to jest właśnie ten paradoks tych wydarzeń, który mnie też samo zaskoczył.
Właśnie ten Lech Wałęsa, który był i stoczniowcem jakby
I
był w opozycji i później, 2 czy 3 godziny po czasie, ale jednak przeskoczył przez mur, płot, nieważne przez co, prawda? Ale w odpowiednim, być może wtedy ostatnim momencie nagle się znalazł i nagle, czy pan mnie, dyrektorze, pamięta, tak? I teraz nawet jak oglądamy film, prawda, to nas dreszcze przechodzą, albo jak czytamy to, jak to było. Czyli ten człowiek w tym miejscu i udało
okazał się,
poszło
opatrznościowym.
Wspomina pani też, opisując jakby strukturę tą społeczności stoczniowej, bo to było swoiste miasto, prawda, że tam też były dosyć już głębokie rozwarstwienia. Białe małpy, tak?
Tak nazywano inżynierów, bo nosili białe fartuchy.
A robotnicy co innego, prawda, że ta ich, można powiedzieć, wręcz krzywda robotnicza była coraz większa, że nie mieli warunków bezpiecznej i, już nie mówię komfortowej pracy, ale pracowali w strasznych warunkach, że te tak zwane nadgodziny właśnie sprawiały, że wykańczało ich to fizycznie, że nie mieli miejsca, żeby spożyć chociażby, nie wiem, obiad czy drugie śniadanie, że to wszystko było w bardzo złym stanie i że oni byli w bardzo złej sytuacji.
Ale przede wszystkim właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że oni przede wszystkim chcieli móc dobrze pracować. Nie w nadgodzinach, tylko w normalnych godzinach pracy. Nawet nie zarabiać tych bardzo... Oczywiście, że im każdy chce zarabiać jak najwięcej, ale to nie... Te zarobki były takim głównym motywem protestu, bo gdyby tak było, no to po obietnicach podwyżek, które Lech Wałęsa i Komitet Strajkowy, Lech Wałęsa prowadził negocjacje w tej pierwszej fazie w strajku, kiedy stocznia jeszcze występowała jako pojedynczy zakład pracy i temu komitetowi strajkowemu udało się wywalczyć podwyżki, więc gdyby chodziło tylko o to, to stoczniowcy by po dwóch dniach wrócili do pracy, a oni w poniedziałek, przypominam, że sekwencja była taka, że w sobotę 16 sierpnia po południu podpisano porozumienie między Komitetem Strajkowym Stoczni Gdańskiej a kierownictwem stoczni, że robotnicy dostaną podwyżki. Jeszcze tam zrealizowano kilka ważnych dla stoczniowców postulatów, mianowicie budowę pomnika, wtedy już obiecano, no i przyjęcie Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy do pracy. Kwestie nowych wyborów do związków zawodowych jakoś tam na razie schowano pod stół. Pozostawiono do rozpatrzenia w późniejszym terminie. Strajk się zakończył, po czym w innych zakładach pracy okazało się, że strajk nadal trwa i ci ludzie, którzy strajkują, też chcą zostać wysłuchani, ale ponieważ nikt z nimi nie rozmawia, bo są mniejsi, więc zawiązali międzyzakładowy komitet strajkowy, który bardzo szybko przeniósł się z powrotem do stoczni. I dopiero w tym momencie stoczniowcy znów poparli, podjęli strajk solidarnościowy. Już nie w imię tych podwyżek. Nawet powiedziałabym, że oni ryzykowali, bo już tych podwyżek mogli je stracić. A mimo to poparli strajk i no, potem poszła cała lawina.
Stocznia Komuny Paryskiej, imienia Komuny Paryskiej w Gdyni też strajkowała, ale tak jakby inaczej. Co? Tam były, no nie powiem samosądy, ale coś w rodzaju pręgierza, to co spotkało kierownictwo.
Na początku przez pierwsze półtora dnia rzeczywiście Stocznia Gdyńska była taka dosyć odizolowana od Gdańska. Tam po pierwsze nikt nie przyjechał na rozmowy do nich, więc ja tłumaczę to w ten sposób, że te konflikty właśnie wynikały trochę z tego, że robotnicy czuli się zagrożeni. Radykalizm strajkujących właśnie z tego się wziął, że bali się, że ci ludzie, którzy z kierownictwa, którzy pozostaną w zakładzie pracy jakby nieprzypilnowani, mogą ten strajk zgasić, mogą przekonać część robotników do tego, żeby jednak poszli do domu, że przyniesie to zły obrót. Dlatego odizolowano najpierw kierownictwo Stoczni Komuny Paryskiej, a potem zaczęły się samosądy, które były wynikiem takich nastrojów społecznych. Ludzie naprawdę mieli dosyć tej partii, ludzi, którzy aktywu partyjnego, który był butny, który pomiatał bardzo często ludźmi. To był wyraz takiej chęci nawet nie linczu, tylko ukarania tych ludzi za złe postępki. Ale to dosyć szybko zostało opanowane przez komitet strajkowy, bo po pierwsze komitet strajkowy zdawał sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo źle widziane w oczach władz i to nie jest, jeśli się chce negocjować, to nie można takich zachowań podtrzymywać. A po drugie, to było uderzające, ja tą wypowiedź znalazłam w wywiadzie, którego jakiś robotnik udzielił wtedy jeszcze w czasie strajku, Janinie Jankowskiej, dziennikarce Polskiego Radia, która znalazła się w stoczni wtedy z mikrofonem, który powiedział, że przecież my teraz strajkujemy, teraz jesteśmy w konflikcie, ale potem musimy wszyscy wrócić do tego zakładu pracy i znowu stanąć ramię w ramię. Więc nie możemy doprowadzić tego konfliktu do takiego momentu, żeby ta wspólna praca nam potem, żeby ona potem była niemożliwa. I to się powtarzało też w innych, mniejszych zakładach pracy. Właśnie to dokładnie ta sama argumentacja, że my teraz strajkujemy, ale potem strajk się skończy. Trzeba będzie znowu ruszyć razem do pracy.
Stocznia Gdańska była pod wieloma względami chyba wyjątkowa, prawda? I to, że tamta opozycja najsilniej działała i to, że to było tak zorganizowane, to, że media zagraniczne, a w każdym razie media w ogóle i zagraniczne także dosyć szybko tam się dostały i miały możliwość, prawda?
To była decyzja komitetu strajkowego.
W przeciwieństwie do Szczecina, tak, który strajkował, zamknął się i w związku z tym jakby odciął od świata. No Jacek Kuroń, czy też telefon Jacka Kuronia, tak?
Mieszkanie Jacka Kuronia, telefon, tak, bo Jacek Kuroń dosyć szybko aresztowany. Natomiast ten telefon, jego mieszkanie do pewnego momentu pełniło rolę kluczową, no już i wcześniej, w okresie przedsierpniowym.
I to wtedy on przekazywał właśnie te wszystkie
informacje. Tutaj do Jacka Kuronia na Żoliborzu spływały informacje z całej Polski na temat strajków jeszcze w Lublinie, strajków lipcowych, nie tylko w Lublinie, bo one się odbywały w różnych miejscach, w Warszawie, Lublinie, na Wielkopolsce, w Gdańsku, więc wówczas te informacje spływały do mieszkania Jacka Kuronia, do telefonu, przy którym stale ktoś, nie sam Jacek Kuroń osobiście, ale ktoś dyżurował i one potem były przesyłane przez Londyn, trafiały do Radia Wolna Europa. Oczywiście tam przybywali też zagraniczni dziennikarze, którzy wiedzieli, że tutaj można się czegoś dowiedzieć. Dzięki temu ten strajk stał się bardzo szybko znany w świecie. Nawet można powiedzieć, że lepiej był znany komuś, kto
był
za granicą, niż komuś, kto mieszkał w niedużej miejscowości w Polsce.
On mógł przeczytać w Trybunie Ludu, że są zakłócenia w rytmie pracy na przykład. Coś
nic
takiego,
tak naprawdę nie mógł przeczytać. I to bardzo długo, bo nazwisko, nazwa MKS, nazwisko Lecha Wałęsy pojawiło się w prasie dopiero w momencie, kiedy zapadła decyzja o podjęciu negocjacji, czyli to było 23 lipca, przepraszam, sierpnia, ponad tydzień po rozpoczęciu strajku, kiedy władze zdecydowały się jednak przyjechać do stoczni. Dopiero wtedy, natomiast lista postulatów ukazała się, pełna lista 21 postulatów, chyba dopiero 26, o ile pamiętam, w Sztandarze Młodych. I to była pierwsza oficjalna publikacja.
Wolne, niezależne związki zawodowe. To było na początku, tak, tej listy. Jakoś to się też tak przewartościowało, ewoluowało w czasie tego strajku wręcz, prawda? Że pierwsze żądania przywrócenia do pracy, ale też wszystkie te związane z życiem po prostu ekonomicznym.
Tak.
Po jakimś czasie nagle okazało się, że najważniejsze absolutnie w kontekście wszystkich też strajków, prawda, naokoło i w ogóle sytuacji jest to, aby były niezależne, wolne związki zawodowe.
Tak, bo to miało spowodować rzeczywistą zmianę. Czyli to, do czego ci ludzie dążyli, bo oni spotkali się w stoczni, spotkali się na tym strajku po to, żeby zmienić. A ani podwyżki, ani wybudowanie kolejnych osiedli mieszkaniowych czy przedszkoli nie mogło przynieść tej zmiany. Zmiana musiała być bardziej podstawowa.
Teraz możemy sobie wyobrazić, bo na pewno każdy widział te zdjęcia. W polskiej prasie ich wtedy nie było, ale w zagranicznej owszem, prawda? Tę bramę stoczniową.
Ukwieconą,
tak. Z portretem papieża już wtedy sobie wyobraźmy, który rok wcześniej był w Polsce. I ten tłum z jednej i z drugiej strony. I taka podniosła chyba atmosfera, która tam się odbywała. Opisuje
podniosła
pani już...
i radosna.
I radosna właśnie. No wszyscy niby, znaczy nie niby, naprawdę zmęczeni, zwłaszcza ci, którzy nie wychodzili ze stoczni, bo byli i tacy, albo wychodzili, kobiety zwłaszcza na kilka godzin wracali, prawda? Podkreśla pani, zresztą to tak pewni świadkowie też opowiadali, że w stoczni było to o tyle łatwiej, że właściwie to było miasto tam, można powiedzieć.
Tak, tam były węzły sanitarne, ale no, oczywiście,
i tak dalej.
Że były to ciężkie warunki, no spało się byle gdzie, no łóżek nikt nie miał, więc rzeczywiście wymagało, było to duże poświęcenie. Nikt oczywiście też nie zaplanował z góry, że ten strajk będzie trwał 2 tygodnie, więc czekano tak naprawdę jak na zbawienie, na zakończenie tego strajku. Wszyscy chcieli już pójść do domu, ale jednocześnie Im dłużej trwał strajk, im bardziej władze stawiały opór, im więcej ludzi popierało ten strajk i rozumiało, o co toczy się ta bitwa, tym bardziej narastała determinacja. Także ten początkowy opór władzy zadziałał na jej niekorzyść.
Mhm. I pieśni śpiewane, religijne także, tak?
Także pieśni religijne.
Msza niedzielna, do której jednak doszło. W ogóle też znowu Gdańsk i Gdynia, dwie różne sytuacje pani opisuje. Z jednej strony ksiądz Henryk Jankowski, ale też cała procedura jakby ubiegania się o zgodę na tę mszę, tak? A z drugiej strony w Gdyni ksiądz Hilary Jasta, który po prostu udawał, że nic nie wie, z nikim się nie chciał kontaktować i
po prostu wyraził zgodę, nie kontaktował się z hierarchią. Tutaj no, też hierarchia właśnie stosowała kościelna taki pewien fortel, no bo skoro ksiądz Jastak nie pytał o zgodę, no to biskup Kaczmarek mówił, że on nic nie wie, ponieważ ksiądz Jankowski powiedział, że najpierw musi mieć zgodę biskupa, no to biskup musiał prowadzić swoją grę polityczną z władzami. Tylko że w tym wypadku okazało się, że władze akurat nie mają przeciwko temu, żeby była msza, ponieważ prawdopodobnie wyobrażali sobie, że to stonuje, uspokoi nastroje społeczne. Wręcz pojawił się funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, czy też Wydziału do Spraw Wyznań u księdza Jankowskiego i namawiał go, żeby on wygłosił takie tonujące, spokojne kazanie.
Z jednej strony te spowiedzi, które się odbywały, prawda, Eucharystia, msza, to wszystko na terenie stoczni. To, że te pieśni religijne, przytacza pani scenę, kiedy Lech Wałęsa mówi, to spróbujmy, czy pamiętamy wszystkie zwrotki, kiedy ranne wstają tak. Zorze. Tak? No, trochę pamiętali, trochę nie pamiętali, ale wszyscy się bardzo wzruszyli. Więc taka jakby naturalne odwołanie odnoszenie do wspólnoty tradycji, religijnej tak. też. I ten portret papieża tak. na bramie i Matki Boskiej Częstochowskiej, Jasnogórskiej. To wszystko sprawiało, że potrzebowali ludzie wtedy tego kościoła. Ale zaznacza też pani, że właściwie w tych postulatach strajkowych wszystkich rozdział państwa i kościoła był już uznany przez tych ludzi strajkujących za oczywisty. Znaczy, że
to
się nie domagali specjalnie.
Uderzyło, ponieważ jeszcze w 1956 roku, kiedy też wybuchły na masową skalę protesty, wiece, ludzie wtedy, 10-11 lat po wojnie, masowo formułowali takie postulaty przywrócenia lekcji religii w szkołach, powieszenia krzyży w miejscach publicznych. Po 25 latach, ale też już i w grudniu 70 roku i w sierpniu 80 właściwie takiego postulatu nie było. Ja przejrzałam rzeczywiście bardzo grubą teczkę postulatów i ze zdziwieniem stwierdziłam, że owszem, w paru miejscach były takie postulaty dopuszczenia do środków masowego przekazu przedstawicieli różnych wyznań, ale takiego literalnie sformułowanego postulatu religii w szkole czy wieszania krzyży w miejscach publicznych nie było. Chyba w jednym zakładzie tylko się pojawił, więc to nie była już wtedy taka realna społeczna potrzeba. Dlatego ja to, oczywiście to jest bardzo wątła przesłanka, żeby jakieś większe wnioski z tego wyciągać, ale świadczy to raczej o tym, że ludzie zaakceptowali to, że państwo i kościół są rozdzielone. Zaakceptowali świeckość państwa, co nie znaczy, że nie odczuli potrzeby w momencie, kiedy znaleźli się w tej wspólnocie, kiedy utworzyli tą wspólnotę na terenie stoczni, że nie odczuli potrzeby odwołania się do tych bardzo im bliskich wartości opartych o chrześcijaństwo, o katolicyzm i że to było jednym z takich sposobów komunikowania się tych ludzi, odszukiwania. Wyrażanie swoich uczuć.
I też już wcześniej, bo te msze za uwięzionych, prawda? Czy to wszystko, co się odbywało jeszcze przed strajkami? To
przed
też było
strajkiem,
jakieś, tak można powiedzieć, poruszenie
to było, tak, to było to msze, które msze w intencji uwięzionych, czy potem modlitwy, które się odbywały w Kościele Mariackim codziennie przez 3 miesiące w maju, czerwcu i lipcu 80 roku. Organizowała grupa działaczy Ruchu Młodej Polski, dla których ta tradycja katolicka była niesłychanie ważna i to no, wynikało z takiej ich duchowej potrzeby. W momencie, kiedy wybuchł strajk, właśnie te same osoby, to było głównie dwie dziewczyny, młode dziewczyny, dlatego ja tak mówię, młode kobiety z Ruchu Młodej Polski, Bożena Rybicka i Magdalena Modzelewska, prowadziły codziennie wieczorem taką modlitwę w intencji strajkujących, w rozmaitych intencjach. I te modlitwy były takim żelaznym punktem strajkowego programu dnia. One się odbywały codziennie około 18:00, ludzie się schodzili. No oczywiście nikt nie liczył, ile osób się schodzi, czy wszyscy się modlą, czy nie, ale to budowało nastrój i dawało takie poczucie bezpieczeństwa, tak sądzę. Budowało tą wspólnotę. Więc te nastroje religijne jakby wypływały z dołu. One przychodziły z dołu. One nie zostały narzucone przez hierarchię.
Ja myślę, że wśród tych postulat o wolność słowa w jakiś sposób mieścił też może w sobie to, prawda? Chociażby przypomnijmy
tak,
sobie
oczywiście.
Wizytę papieża w Polsce, jego pierwszą pielgrzymkę, kiedy tylko jeden moment, tak, był transmitowany na żywo w takiej pełnej formie. W każdym razie było to
dwie homilie, jedna tak? z Warszawy, a druga z Oświęcimia bodajże było.
I znowu nie było tego dostępu, prawda, do tego. Nie było tej świadomości, nie było wiadomości. Pielgrzymka na pewno bardzo ważna. Też zadecydowała w jakiś sposób, można powiedzieć, o świadomości, o nastrojach.
W skali Polski tak. Ja nie, Natomiast miałam wątpliwości, zresztą piszę to o tym w książce, analizując taki stan świadomości społecznej na wybrzeżu w drugiej połowie lat 70., na ile tutaj konkretnie, jaką rolę odegrała wizyta papieska, i myślę, że to było troszeczkę innego rodzaju przeżycie niż na przykład w Warszawie czy na Śląsku, gdzie papież był osobiście, gdzie ludzie mogli rzeczywiście wyjść na ulicę, spotkać z nim, pobyć w tłumie, przeżyć to razem. W Gdańsku, na wybrzeżu, papieża nie było. Ludzie mogli oglądać, słuchać jego homilii, oglądać msze. Rzeczywiście masowo robili to, ale w swoich domach, w czterech ścianach. Więc to nie było przeżycie wspólnotowe. Było ważne, ale nie wspólnotowe.
Ale zima stulecia była wspólnotowa trochę, co? Ja to pamiętam. Nie wiem, czy pani pamięta.
Pamiętam.
Brak światła, brak prądu i w ogóle wszystkiego. Gaz tylko mieliśmy, kuchenkę gazową i jedną kurę, do tej pory nazywaną w rodzinie emerytką, bo była tak stara i twarda, że pomimo kilku godzin pieczenia nie dało się jej zjeść. I myśmy się przy kuchence gazowej zebrali jak przy kominku, bo nic innego nie działało nocą, zaspy śnieżne na zewnątrz. I teraz ludzie, którzy mieszkali obok siebie, nagle zaczynali się spotykać. Także z potrzeby, bo byli w bardzo trudnej sytuacji,
tak,
po prostu.
No to była okazja, żeby,
tak, pracować.
Żeby popsioczyć na system po prostu. Tyle, że no, w moim przekonaniu był to moment, kiedy ludzie rzeczywiście wyszli z tych mieszkań, ponarzekali z sąsiadami, no ale potem już zima minęła, zajęli się kolejnymi sprawami. Więc to była raczej taka odsłona, jak indolentny jest ten system. I chyba niewiele więcej. Ale rzeczywiście w badaniach socjologicznych, które wtedy były prowadzone, choć one były utajnione, z tych badań wynika, że, no, że zima stulecia rzeczywiście wpłynęła na wzrost takich negatywnych odczuć ludzi.
Możeśmy się wtedy trochę do siebie zbliżyli, a może nie wcale. W każdym razie, już wracając do strajku w stoczni, Lech Wałęsa, który mówi oczywiście, że społeczna własność środków produkcji, oczywiście, że nie zrywamy naszych sojuszy. Właściwie nic się nie zmienia, tylko te wolne związki zawodowe, no i pozostałe 20 postulatów. Z drugiej strony Edward Gierek, który mówi, że te nieprzespane noce i taka myśl, czy w ogóle ten system nam, Polakom, pasuje? Czyli nawet on miał wątpliwości.
To było zaskakujące, bo rzeczywiście miałam wrażenie, że Edward Gierek rozlicza się w tym momencie ze swoją karierą polityczną. Zapewne już zdawał sobie sprawę z tego, że zmierza ona wielkimi krokami do końca. Natomiast trzeba przyznać, że o ile władze zachowywały się tutaj pragmatycznie, jakby chciały utrzymać jak najwięcej ze swojej władzy, stąd te wszystkie zastrzeżenia, i strajkujący też postępowali pragmatycznie, zgadzając się na te rozmaite zastrzeżenia w zapisie porozumień strajkowych, to mam przekonanie, że władza nie chciała strzelać, że Gierek, osobiście Gierek, mając w pamięci sytuację, w jakiej sam on doszedł do władzy, nie chciał odchodzić, zresztą on to mówił, że on nie chce odchodzić jak Gomułka, nie chce mieć krwi na rękach.
Ale była pewna atmosfera strachu, napięcia, mobilizacja sił zbrojnych, milicyjnych
sił
i wojskowych,
milicyjnych,
prawda?
Tak, bo wojsko się nie angażowało, raczej tylko pomagało, przekazując sprzęt milicji, MSW, więc wojsko w tym momencie nie było jeszcze zaangażowane w przygotowania do takiego rozwiązania siłowego. Natomiast rzeczywiście no, zgromadzono w Trójmieście ogromne siły milicyjne, przygotowano różne scenariusze, a to odbicia, znaczy wyłuska tej grupy MKS-u i Lecha Wałęsy, wykradzenia ze stoczni. Do ostatniej chwili zresztą takie plany były stosowane, więc no widać było, że tutaj nawet w samych, na szczytach władzy jakaś toczyła się ciągle gra, taka niepewność, ale no, sam fakt, że cały czas toczono te rozmowy i ostatecznie zdecydowano się na porozumienie, wbrew wyraźnemu, znaczy może nie wbrew Rosji, ale nie uzyskano z Moskwy pozwolenia, tak bym powiedziała. Oni, gdy polskie władze, czy władze centralne zwróciły się do Rosji o radę, co robić, licząc na to, że Moskwa wypowie się w sposób jednoznaczny, tymczasem Moskwa zamilkła. Postanowiła nic nie mówić i Stanisław Kania powiedział, że to dla nich znaczyło tylko i aż brak czerwonego światła.
I teraz Gdańsk, no powiedzmy, że już te strajki dobiegają, znaczy oni jeszcze nie wiedzą, że dobiegają końca, ale już prawie 2 tygodnie minęły i co tak? Plaże puste, tramwaje nie jeżdżą, kolejka funkcjonuje, Jarmark Dominika jakoś przygasł,
plajtuje
przy tym. Wszyscy siedzą pod stocznią. raczej chyba jednak radośni i właśnie znowu połączeni.
No pełni nadziei, pełni nadziei na zmianę, na coś nowego, nieoczekiwanego i też takie poczucie, to jest dla mnie uderzające, nawet jak po tych 35 latach ja rozmawiałam z wieloma osobami, które mi mówiły, że to było najpiękniejsze wydarzenie ich życia, pomimo, że no, zdarzyło się dawno temu i po drodze pewnie jeszcze ileś tam pięknych wydarzeń w życiu tych często leciwych ludzi zdarzyło, to oni mówili, że to było piękne przeżycie wspólnotowe, pełne radości, ludzie byli niesłychanie życzliwi, na terenie stoczni podobno w ogóle mówili wszyscy do siebie po imieniu, że ludzie sobie pomagali, podwozili się, jeśli ktoś jeszcze miał samochód i jeszcze miał benzynę, to się podrzucali tymi samochodami, że panowała taka pełna życzliwość.
Nawet pan Lesiak został po prostu grzecznie wyproszony, taka piękna scena tutaj.
Grzecznie, ale wyproszony bez poturbowania.
Tak, który dopominał się o towarzysza Gierka i chwalił go jako negocjatora i wtedy Anna Walentynowicz, która występuje i mówi, słuchajcie, to jest właśnie ten człowiek, który mnie prześladował. Nikt mu nic nie zrobił, prawda? Czyli jakoś to wszystko było, nie wiem, no, w nadziei na późniejsze wspólne życie.
Ale to
życie.
Też mam takie poczucie, że to była też taka mądra reakcja właśnie MKS-u, czyli tej grupy ludzi, którzy zarządzali tą wspólnotą, że oni potrafili łagodzić te napięcia. To bardzo wyraźnie widać w wielu momentach i o tym często piszę w książce, że ludzie, którzy objęli przywództwo tego strajku, starali się łagodzić, nie podnosić temperatury tego sporu.
No i stało się. Cudowny moment, tak? Ten długopis taki papieski, to wszystko, co pamiętamy. Podpisanie porozumień. Dlaczego pani nazwała swoją książkę Bunt? Pytam o to pierwsze słowo, bo dalej jest, że strajki w Trójmieście, sierpień 80.
Bunt dlatego, że to był taki moment, kiedy ludzie postanowili się przeciwstawić. Czyli zachowali się na takim znaleźli się na takim bardzo podstawowym poziomie wartości, emocji, zbuntowali się przeciwko temu, co ich denerwowało, co im przeszkadzało, co ich męczyło. Nie wiedzieli jeszcze, co się z tego wykluje. Chcieli tylko zmiany.
I udało się. I wracając do pierwszego pytania, to znowu ta perspektywa teraz nie przeszkadza pani w myśleniu o tych czasach? I mówiła pani o tym, że próbowała się wczuć właśnie lata 70., 80. i tak dalej, ale to chociażby jak się potoczyły kariery, losy poszczególnych ludzi, jak oni zmieniali czasem swoje poglądy, w jakim świecie my teraz żyjemy, to nie rzutuje na ocenę?
Moją ocenę wydarzeń, czy tych ludzi?
Jedno i drugie, jakby jak patrzymy wstecz, bo ja czytając pani książkę właśnie miałam wrażenie takiego jakby portalu, który mnie przeniósł o te 30 parę lat wstecz.
To było moje podstawowe założenie, że ja nie mogę, pisząc tą książkę po 35 latach, wejść we współczesne spory, bo nie będzie to książka uczciwa wobec tamtych ludzi i tamtych czasów. Raczej starałam się przenieść właśnie w ten czas jeszcze wcześniejszy, żeby zrozumieć ich motywację, dlaczego się zbuntowali, dlaczego postanowili część z nich przyłączyć się do opozycji, a część po prostu przyłączyć się do strajku. I to było dla mnie ważne. Starałam się odtworzyć tamtą rzeczywistość taka, jaka wtedy była. A to, co my teraz żyjemy w zupełnie innym kraju demokratycznym, my się oczywiście spieramy, mamy do tego prawo, natomiast tamte wydarzenie mogą nas tylko łączyć, bo to jest nasze wspólne dziedzictwo.
Taka wspólna pamięć.
Wspólna
trochę.
Pamięć.
Nawet jeżeli ktoś młodszy tego nie przeżył, to jest to jakaś pamięć tej społeczności. Tak, już nie chcę używać słowa naród, ale społeczności.
Trzeba się tym cieszyć, że nam to się przydarzyło.
Jak długo pani nad tym wszystkim pracowała?
Bardzo krótko, 2,5 roku.
No jak na taką ilość materiału, to rzeczywiście ekspresowo, absolutnie, zupełnie. Rozumiem, że te wszystkie archiwa, o których tutaj już, no króciutko, ale wspomniałyśmy, także rozmowy.
Także rozmowy.
Własne, prasa. Tak.
Ale temat bardzo mnie wciągnął i chwilami miałam poczucie, że żyję w tym 80 roku. Jak dzwonili do mnie znajomi, żeby o coś zapytać, to bardzo trudno mi było odnaleźć się we współczesności. Tak bardzo się zanurzałam w przeszłość. No, dla mnie to była ogromna przygoda. Tak, to prawda.
Czy to znaczy, że w tej chwili już pracuje pani nad kolejną, żeby powtórzyć to wspaniałe przeżycie?
No, myślę o kolejnej pracy, ale teraz muszę trochę odpocząć.
Dobrze. I proszę promować tę książkę. Niech ona gdzieś tam będzie na półce naszych wspomnień.
Bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób ją przeczytało i, no i też mieli taką frajdę z tego, jaką ja miałam, pisząc tę książkę. Bo to była naprawdę piękna przygoda.
Pani Anna Machcewicz, Bunt, strajki w Trójmieście, sierpień 1980. Książka wydana przez Europejskie Centrum Solidarności.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.